Skazani na dialog. Wojciech Biedak i Paweł Kretkowski. Mocne słowa padają ostatnio. Platforma oszustów. Ten rząd musi odejść. To ze strony związków zawodowych. A ze strony organizacji pracodawców, że żądania związków oderwane są od rzeczywistości. Że związki zawodowe niszczą dialog społeczny.
Jeżeli rząd nadal będzie tak się pozycjonował do naszych propozycji, rozmów i argumentacji i nadal będzie uprawiał ten fasadowy dialog, to my nie chcemy tego rządu i my tak naprawdę chcemy samorozwiązania parlamentu.
No nie możemy używać takiego cytatu, jakim był Skargula i Pawlaka, tak? Sąd sądem, a prawda musi być po naszej stronie. Co, i bierzemy granat i idziemy 11 września pod Sejm, pod Radę Ministrów i co będziemy robili? Będziemy palili opony?
Nasi goście wielokrotnie już komentowali problemy gospodarcze i społeczne. Dzisiaj dyskutują o relacjach rząd, pracodawcy, związki zawodowe. Przed jesienną burzą zobaczymy. W studiu Radia Merkury rozmawiają Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności i Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców. O co chodzi związkom zawodowym?
Chodzi przede wszystkim o uczciwość w relacji pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie szukanie rozwiązań takich, które promują jedną stronę, a negują drugie. No powiem
proszę
o konkretnym
przykłady.
Przykładzie, bo warto o tym mówić. Kiedy dzisiaj mówimy o uelastycznieniu czasu pracy, to uelastycznienie dotyczy tylko i wyłącznie i jest problemem po stronie pracowników. To jest kłopot. Kiedy mówimy o rozwiązaniach takich, które być może by satysfakcjonowały pracowników, chociażby kwestie ograniczenia czasu trwania umowy na czas określony, to tutaj byłby jakiś kompromis szukania wspólnego rozwiązania. Ale nie. Dzisiaj mówi się o tym, że uelastyczniamy czas pracy, ale kiedy chcielibyśmy rozmawiać o ograniczeniu trwania umowy na czas określony, to tu już nie ma dyskusji w tej materii. My nie chcemy funkcjonować na zasadzie, że to my mamy zrobić zawsze krok do tyłu, że to pracownik ma być tym, który traci, który nie ma żadnych korzyści, a wszystkie przywileje są po drugiej stronie. Chodzi o uczciwy dialog.
No dobrze, a takie słowa jak platforma oszustów, ten rząd musi odejść, parlament musi zostać rozwiązany. Dlaczego?
Dlatego, że widzimy na przestrzeni kilku lat, zarówno na poziomie prac Komisji Trójstronnej, jak i na poziomie prac zespołów tejże komisji, różnych spotkań branżowych dotyczących poszczególnych kłopotów, które są w poszczególnych branżach, widzimy, że ten dialog w żadnej mierze nie jest dialogiem, jest wręcz tylko i wyłącznie fasadowym dialogiem. Próba szukania kompromisu, a przecież dialog na tym powinien polegać, że mamy dwie racje, mamy argumenty po jednej i po drugiej stronie i szukamy kompromisu. Tymczasem doświadczamy od wielu lat jednej rzeczy. Przychodzi przedstawiciel rządu, mówi, że będzie tak i na tym się kończy dialog.
Jakie cele chcą związki zawodowe, jakie cele chce Solidarność osiągnąć jesienią, skoro zapowiada strajki, demonstracje 1-11 września?
Przez tyle lat próbowaliśmy rozmawiać z tym rządem w różnych obszarach. I jeśli chodzi o płacę minimalną, jeśli chodzi o kwestie umów śmieciowych, jeśli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego, jeśli chodzi o kwestie związane z elastycznością czasu pracy. W tych wszystkich elementach naprawdę nie można było znaleźć tego porozumienia, mimo że argumenty były konkretne. Mimo że na przykład podjęliśmy działania już daleko idące, nowelizując albo szukając dobrych rozwiązań prawnych, próbując nowelizować różne przepisy, tak jak na przykład dotycząca chociażby minimalnego wynagrodzenia. Tutaj nie znaleźliśmy żadnego partnera i nie było możliwości szukania porozumienia, więc dzisiaj tak naprawdę mówimy jedno. Jeżeli rząd nadal będzie tak się pozycjonował do naszych propozycji, rozmów i argumentacji i nadal będzie uprawiał ten fasadowy dialog, to my nie chcemy tego rządu i my tak naprawdę chcemy samorozwiązania parlamentu.
Pan przewodniczący użył kilka takich przykładów. Z jednej strony, gdzie faktycznie się porozumieliśmy, ale zapomina też o takich rzeczach, że w przypadku płacy minimalnej, dzisiaj to podaję jako przykład, że tu brak jest porozumienia, to też chciałbym użyć takiego argumentu, że przez dwa poprzednie lata pracodawcy nie zgadzali się na taką wysokość wzrostu płacy minimalnej, mówili o mniejszej kwocie i państwo wtedy traktowaliście jako powietrze słowa Związku Pracodawców, twierdząc, że oczywiście, bo dogadaliście się z rządem i wtedy akceptowaliście działania rządu. Jeżeli mówimy, czy nazywamy kogoś kłamcą, albo stawiamy warunki zaporowe, bez których nie usiądziecie do stołu. Przykład, minister Kamysz musi odejść, inaczej nie siądziecie. Albo stawiacie tak warunki zaporowe, że tu nie ma możliwości nawet rozmowy w danych argumentach, no to trudno tutaj oczekiwać jakiegoś dialogu społecznego. Ja przyznam, że nie wiem, ja upatruję jako przedstawiciel Związku Pracodawców, odczytuję tą intencję strajków wrześniowych jako taką kampanię marketingową organizowaną przez Związek Zawodowy. Przypominam, w przyszłym roku to jest pierwszy rok, znaczy zaczynają się wybory.
Rok wyborczy.
Tak. Stanowisko Związków Zawodowych, no to bardziej jest takie stanowisko propolityczne niż propracownicze. Brakuje takiego zrozumienia sytuacji gospodarczej kraju. Związkowcy uważają, że pracodawcy to są złodzieje, bo chcą oszukać na każdym kroku, ale przypominam, że jeżeli choćby nawet te uelastycznienie czasu pracy weszło, jest uchwała sejmowa, czy ustawa sejmowa, to ona też mówi wprost, że elastyczność czasu pracy w danym zakładzie pracy jest możliwa tylko, kiedy zgodzą się na to pracownicy. To nie jest tak, że przychodzi pracodawca i mówi, dzisiaj mamy elastyczny czas pracy i wszyscy się na to godzą. Nie.
Nie dalej jak właśnie kilka dni temu. Rozmawiałem z przedstawicielem jednych z firm, tutaj około poznańskich, i on mówi wprost, wynagrodzenie pracowników w tej firmie jest tak małe, że ci ludzie otrzymują wynagrodzenie miesięczne, a pod koniec miesiąca idą do opieki społecznej, bo im nie starcza na kupno chleba. Więc dzisiaj, kiedy mówimy o problemie minimalnego wynagrodzenia, a często bywa tak, że wzrosty wynagrodzeń w wielu firmach pojawiają się wtedy, kiedy wzrasta minimalne wynagrodzenie, to jest podstawowe pytanie dzisiaj, i to naprawdę jest ważne, co tak naprawdę oznacza minimalne wynagrodzenie i jak ludzie mają żyć w Polsce za wynagrodzenie minimalne, bo to jest rzeczywiście duży problem społeczny dzisiaj. I my o tym mówimy. I proszę też nie mówić, że my sobie nagle ni z gruszki, ni z pietruszki strzeliliśmy palcami i stwierdziliśmy, że jesienią będziemy robić akcję protestacyjną, czy będziemy organizowali strajk. Naprawdę trzeba było wielu lat, wielu złych doświadczeń, po naszej stronie oczywiście, w relacji z rządem i również z pracodawcami, żeby podjąć takie działania.
Pan przewodniczący wspomina o tym, że płaca minimalna. Panie przewodniczący, ile osób w Wielkopolsce zarabia płacę minimalną? Procent?
Nikt nie robił takich badań, tak naprawdę nie
wiadomo.
To
jest pytanie retoryczne, bo jest ich niewiele.
Natomiast, pytanie jest takie, jeżeli rzeczywiście nie jest ich zbyt dużo, to pojawia się pytanie, które jest skierowane dla pracodawców. Dlaczego tak bardzo nie chcecie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia? Powiem więcej, Solidarność zaproponowała rzeczy bardzo godziwe, bo mówi tak w projekcie swoim. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie uzależniona od PKB. I ona będzie wzrastała szybciej w momencie, kiedy PKB, przyrost państwa będzie ponad 3%, a będzie regulowana, tak jak do tej pory jest, na bazie negocjacji w Komisji Trójstronnej, jeżeli to będzie poniżej 3%. Czyli mówimy o zasadach, które mają sens. Państwo wzbogaca się, jest coraz bogatsze.
Niech pan zwrócił uwagę wtedy na to, co się dzieje w górnictwie. Dzisiaj jaki mamy problem w górnictwie. Ja wiem, że on nie dotyka nas, chociaż niekoniecznie. 300 osób do zwolnienia jest w Koninie. To, co się dzieje na Śląsku. Spółki górnicze teoretycznie prawie bankrutują. Dlaczego? No to wynika z faktu, że utraciły płynność przez działania związków zawodowych.
Wie pan, jakie protestuje.
Wie pan, jakie jest uzwiązkowienie w spółkach górniczych? 115%. A wie pan, ile kosztuje każdą kopalnię czy spółki kopalniane utrzymanie związków zawodowych? To są realne pieniądze, które dzisiaj są wykładane. To nie tylko rząd musi znaleźć 16 miliardów do uzupełnienia dziury budżetowej, tylko wszyscy powinniśmy się do tego przyłożyć. Nie możemy, wie pan, no nie możemy używać takiego cytatu, jakim był Skargula i Pawlaka, tak? Sąd sądem, a prawda musi być po naszej stronie. I co, i bierzemy granat i idziemy 11 września pod Sejm, pod Radę Ministrów i co będziemy robili? Będziemy palili opony? Wie pan, dlaczego pracodawcy nie protestują? Dlatego, że oni myślą o tym, żeby zabezpieczyć miejsca pracy pracownikom.
Ja bym myślał, że tutaj był bardzo ostrożny w formułowaniu pewnych poglądów, bo czasami słuchacze mogą zrozumieć to w ten sposób, że dzisiaj mają kopalnie problemy, dlatego że finansują związki zawodowe. To jest kompletny absurd. Ja też nie komentuję tego w ten sposób, że wiceminister pracy, pan Jacek Męcina, jest człowiekiem związanym bezpośrednio z pracodawcami z Lewiatanu. No przecież to mógłbym formułować takie tezy, ale jak mówię, nie robię tego, bo to jest po prostu niedobre, to nie jest rozsądne. Ja myślę, że warto dzisiaj rozmawiać konkretnym językiem i mówić o tym, co można rozwiązać i w oczywiście poszczególnych danych problemach. Jeżeli mówimy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia, to oczywiście ja mam świadomość, że dla państwa jest to problem, bo jest to kwestia kosztów. I trzeba o tym rozmawiać i szukać jakiegoś rozwiązania, ale ale próbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie, próbujmy szukać tego dialogu.
Przy jakich tematach możecie teraz wspólnie usiąść? Przykład z ostatnich dni OPZZ, między innymi z Lewiatanem i BCC. Nie wiem, czy z Solidarnością pracuje, zdaje się, że już finiszuje przy tej pracy nad propozycją zmiany prawa o zamówieniach publicznych. Przy jakich tematach możecie wspólnie się
rać? No tutaj jest szereg rzeczy, które pewno możemy na dzień dobry zrobić razem. I to na dzień dobry na pewno jest ustawa o zamówieniach publicznych. To jest ten problem, który mają przedsiębiorcy.
A wejdziecie w ten dialog właśnie z OPZZ-em, Lewiatanem i BCC?
No, być może tak, tak. No, ja nie chcę tu jednoznacznie wypowiadać się w tej sprawie, no bo to tutaj oczywiście jest kwestia decyzji na poziomie Komisji Krajowej, ale być może tak, bo ten temat nas interesuje. My też uważamy, że te regulacje...
zamówienia śmieciowe.
Tak, no ten temat i tutaj się zgadzamy. Tu myślę, że znaleźlibyśmy porozumienie w tej materii. Kolejny, drugi temat to Fundusz Pracy. Tutaj też jak gdyby jesteśmy w stanie porozumieć w tej sprawie.
No tak, ale deficyt budżetowy na to nie pozwala, żeby ruszyć Fundusz Pracy.
To jest kwestia decyzji politycznej, więc tutaj bardziej jest to kwestia decyzji politycznej, a nie kwestia deficytu, dlatego że deficyt jako taki jest też decyzją polityczną. Przecież w końcu za chwilę będzie nowelizacja budżetu i za chwilę ten deficyt będzie większy, więc jest w dużym stopniu decyzja polityczna. A przypomnę, że Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Fundusz powinien być dedykowany tym, którzy tracą pracę albo są zagrożeni. Dzisiaj, przypomnę, to bezrobocie nawet w sezonie, teraz, kiedy chociaż mamy sporo, jest przeogromne. No spadło, ale o ile? O 0,2%, więc to jest naprawdę niewiele. Dzisiaj to powinno zafunkcjonować.
Dajmy szansę panu wiceprezesowi. Że deficyt budżetowy jest decyzją polityczną. No, z pustego Salomon nie naleje. No, nie przesadzajmy. Trzeba zasypać dziurę 80 miliardów w ZUS-ie, dlatego że mamy przywileje. Zlikwidujmy przywileje. Dlaczego akurat wydłużaliśmy wiek emerytalny do 67 roku życia? Dlatego że i my, i nasze dzieci tej dziury nie zasypią, niestety. No, trzeba realnie patrzeć na cyfry i to nie można powiedzieć, że rząd chce lub nie chce deficytu budżetowego. No,
świetnie, tylko mam pytanie, że jeżeli za 10 lat to 67 nie wystarczy, żeby zasypać tą dziurę,
cała reforma wejdzie za 30
to będziecie państwo proponowali, żeby podnieść wiek emerytalny do 75?
Nie, panie
przewodniczący. Taki jest pomysł na to?
Zwróćmy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tylko w krajach Unii Europejskiej ten wiek emerytalny już dzisiaj w niektórych krajach dochodzi do 70 roku życia. To wynika z prostej przyczyny, że długość życia ludzi się wydłuża.
Świetnie.
Proszę zwrócić uwagę dzisiaj, ile osób jeździ, starszych osób, ile jeździ na rowerach, to znaczy, że ich kondycja fizyczna jest lepsza.
Nie wiem, czy pan zna badania nikogo innego jak Ministerstwa Pracy w tym względzie, gdzie mówią wprost, że co prawda wydłuża się czas życia, ale wraz z tym wydłużeniem czasu życia nie wydłuża się czas życia człowieka w zdrowiu. Inaczej mówiąc, będziemy mieli sytuację taką, że ludzie, którzy będą dożywali, co prawda, tych 65, 6 czy 7 lat, oni nie będą w stanie wykonywać pracy. I co pan zaproponuje tym ludziom? A z drugiej strony za chwilę się okaże, za 10-15 lat, że wydłużenie czasu przejścia na emeryturę do 67 i tak nie rozwiązuje do końca problemu związanego z zasypaniem tej dziury, której brakuje w ZUS-ie. I co? I pomysłem będzie kolejnym to, żeby po raz kolejny przedłużyć życie. Solidarność mówi o rozwiązaniu kompleksowym. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie wydłużenia czasu, ale też stworzenia zachęty do tego, żeby ludzie mogli dłużej pracować. To jest kwestia uruchomienia programów dla ludzi starszych. To jest kwestia uruchomienia odpowiednich warunków pracy. To jest wreszcie kwestia uzusowienia tych tak zwanych umów śmieciowych. To jest szereg instrumentów, które powinny być kompleksowo uruchamiane jako narzędzia, żeby poprawić tą sytuację bardzo niekorzystną dla państwa. Dlaczego tak się nie dzieje?
Zaraz.
Tego nie wiemy.
Skoro wiemy, że rząd musi znaleźć pieniądze do załatania dziury budżetowej i wiemy, jakie są problemy, czemu państwo nie przedstawiacie własnych jakichś, ale rzeczowych propozycji?
Przedstawiamy i mówimy wprost. Odsuwać śmieciowe 7 miliardów złotych.
Panie przewodniczący, i pracodawcy na to się zgadzają. Zgadzają się na to, żeby uszczelnić system podatkowy, tak? Ale są realistami i wiedzą o tym, że jest niezbędne wydłużenie wieku emerytalnego, bo inaczej naprawdę ten system tego nie uciągnie. Panie przewodniczący, to, że Solidarność jest bardzo blisko Prawa i Sprawiedliwości, powoduje, że to jest związek partyjny, działający w interesie jakiejś konkretnej partii, a nie w interesie pracowników. Gdybyście państwo działali w interesie pracowników, to zrozumielibyście państwo rolę elastycznego czasu pracy i przeciwdziałania skutkom kryzysu. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj.
Panie prezesie, ja nigdy nie mówiłem tak, że Lewiatan, czy Wielkopolski Związek Pracodawców działa na usługach Platformy Obywatelskiej.
Bo my nie występujemy na wiecach wyborczych Platformy Obywatelskiej.
Proszę nie mówić, że Solidarność funkcjonuje w ramach takiego czy innego ugrupowania politycznego i jest agendą tego ugrupowania. Ja powiem wprost.
Znaczy, Solidarność... Ja cytuję to, co jeszcze pojawia w mediach.
Co
widzę w telewizji.
Więc ja chcę powiedzieć wprost. Solidarność jest związkiem, który w istocie rzeczy, w swoim działaniu jest tym, czym mówi jego nazwa. Niezależny i samorządny. A to, że współpracujemy z takim czy inną formacją, to jest rzecz realizacji pewnej strategii dotyczącej polityki związku i tego, co chcemy osiągnąć.
O co chodzi związkom zawodowym? I kto niszczy dialog społeczny? W studiu Radia Merkury dyskutowali Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności i Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Do usłyszenia mówią także Wojciech Biedak i Paweł Kretkowski.
Skazani na dialog.